Moi drodzy, na początku mszy świętej ksiądz rektor wyliczył dwie zasadnicze okoliczności, które nas tutaj dzisiaj gromadzą. Mianowicie pamiątka poświęcenia Bazyliki Laterańskiej oraz wprowadzenie relikwii kardynała Stefana Wyszyńskiego i poświęcenie jego wizerunku. Zatrzymajmy się króciutko nad pierwszą okolicznością, dlatego że nie chciałbym przedłużać tej naszej refleksji, bo później po mszy świętej ma być jeszcze krótki koncert patriotyczny, poza tym są młodzi i starsi, którzy stoją, więc i tak potrzeba cierpliwości. W Rzymie, wiemy o tym, są cztery bazyliki większe. Świętego Piotra jest najbardziej znana. Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Większej, ta, w której pół roku temu został pochowany papież Franciszek. Świętego Pawła za murami, która nazwana jest tak dlatego, ponieważ znajduje się poza murami starożytnego Rzymu, a dzisiaj oczywiście w obrębie Wiecznego Miasta. I wreszcie Bazylika Świętego Jana na Wzgórzu Laterańskim. Chociaż najbardziej znana jest Bazylika Watykańska, to jest tak dopiero od pół tysiąca lat, bo od pół tysiąca lat ona istnieje. Natomiast Bazylika Lateraneńska na Lateranie świętego Jana została zbudowana na początku IV wieku jako najstarszy kościół chrześcijański. Potem wszystkie inne kościoły powstawały po niej. Dlatego nazywana jest matką i głową wszystkich kościołów świata. Stąd dzisiejsze święto. Przez prawie 1000 lat była siedzibą papieży, z których wielu jest tam pochowanych, a ostatnim pochowanym tam papieżem jest Leon XIII, poprzednik imienny obecnego papieża Leona XIV. Leon XIII, którego pochowano tam na Lateranie w 1903 roku. I może te krótkie informacje niech nam wystarcza. Jeżeli Pan Bóg pozwoli i dożyjemy na przyszły rok, będzie raz jeszcze sposobność, żeby w kościołach wybrzmiewała ta historia Bazyliki Laterańskiej. Natomiast gromadzi nas dzisiaj w szczególny sposób również kardynał Stefan Wyszyński. Ja wiem, moi drodzy, że kiedy mówię kardynał Stefan Wyszyński, a patrzę tutaj na dzieci, na dziewczęta i na chłopców, na harcerzy i na młodzież, a nawet na pokolenie, które ma dzisiaj 20, 30, 40, 50 lat, to wszystko jest historia. Kardynał Stefan Wyszyński urodził się w roku 1901, a zmarł w roku 1981. Czyli 44 lata temu zmarł. Trzeba by mieć dzisiaj 55, 60 lat i więcej, żeby go jako tako pamiętać ze swojego własnego życia. Poza tym znamy go już tylko z podręczników oraz z tego, że został beatyfikowany. Dlaczego jest kimś tak bardzo ważnym? Wczoraj wieczorem mieliśmy spotkanie, konferencję, być może są tutaj niektórzy z wiernych, bardzo licznie uczęszczaną, za co jesteśmy jako kapłani bardzo wdzięczni, poświęconą życiu i dokonaniom Stefana Wyszyńskiego. Udało się powiedzieć trochę, natomiast podczas teraz mszy świętej można powiedzieć tylko bardzo niewiele. Najpierw nawiążę do jego dzieciństwa. Urodził się, jak powiedziałem, w 1901 roku we wsi, która nazywa się Zuzela, leży nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Ja wiem, że większość obecnych tutaj wiernych pochodzi z południowej Polski, z Małopolski, z Podkarpacia, ze Śląska. Zatem te więzi z Mazowszem, z Podlasiem nie są takie bardzo silne. Stefan Wyszyński urodził się właśnie tam, w bardzo katolickiej, pobożnej rodzinie. Jego ojciec był organistą. Jego życie było i jego dzieciństwo naznaczone wspomnieniem, które kilkakrotnie powtarzał. Mianowicie Zuzela leży niedaleko stacji kolejowej Małkinia. A stacja kolejowa Małkinia leży w połowie drogi kolei warszawsko-wiedeńskiej, czyli mniej więcej bliżej Warszawy, znacznie bliżej Warszawy, nie w połowie drogi, przejęzyczyłem się, znacznie bliżej Warszawy, ale prowadzi do Wilna. Natomiast Zuzela i Małkinia leży w połowie drogi między Wilnem a Jasną Górą. I rodzice Stefana Wyszyńskiego, jedno pielgrzymowało do Ostrej Bramy, do Wilna, drugie pielgrzymowało na Jasną Górę. Potem spotykali się ze sobą i rozmawiali o tym, co widzieli, co przeżywali. Mało tego. Nad łóżeczkiem małego Stefana powiesili dwa obrazki. Matki Bożej Jasnogórskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. A mały Stefan miał wtedy 5-6 lat, zastanawiał się, dlaczego jedna Matka Boża jest czarna, ta z Jasnej Góry, a druga jest biała, ta z Wilna. To była jego pierwsza wątpliwość o charakterze teologicznym. Ale wspominał, że te dwa obrazki powieszone nad łóżkiem jakoś wyznaczały charakter jego pobożności, a nawet charakter i kierunek jego życia. Do czego zmierzam? Ważne jest, moi drodzy, żeby rodzice i dziadkowie przykładali wagę do tego, iżby ich dzieci, nawet te małe, o których się wydaje, że jeszcze niewiele rozumieją, ale żeby te dzieci stykały się z Bogiem, z wizerunkami również, które nawiązują do Najświętszej Maryi Panny. Te skojarzenia wynoszone z dzieciństwa, one trwają przez całe życie. Myślę, że w dzisiejszą niedzielę, kiedy rozmawiamy, teraz mówimy o dzieciństwie Stefana Wyszyńskiego, dobrze będzie, jeżeli pamięcią i wyobraźnią wybiegniecie do swojego dzieciństwa, wy dorośli czy młodzi, do tych miejsc, które związane są z ojcem, z matką, z rodzinnym domem, dlatego że one kształtowały również i was. I że dzisiaj jesteście na tej mszy świętej, że dla was jest to ważny czas, że przychodzicie i poświęcacie ten swój czas, połowę niedzieli właśnie Bogu, to się zaczęło nie teraz, tylko zaczęło się właśnie w dzieciństwie. Tak było również ze Stefanem Wyszyńskim. Od początku, od kiedy pamiętał, chciał być księdzem. Ale mając 9 lat, osierociła go matka, która zmarła. Ojciec powtórnie wyszedł za mąż, ożenił się z jej przyjaciółką, która wyszła za niego za mąż i stała się taką zastępczą matką. Brak tej rodzonej matki sprawił, że pogłębiła się w nim pobożność maryjna. Wybrał Maryję jako swoją matkę, kiedy był jeszcze zupełnie młodym chłopcem. Wykształcił się najpierw w szkole średniej, a był to czas trudny, bo był to koniec rozbiorów, była to pierwsza wojna światowa, fronty przesuwały się z jednego miejsca na drugi, raz przybyli Rosjanie, raz przybyli Niemcy, więc to się wszystko bardzo zmieniało. W tych warunkach dokończył szkoły, a później rozpoczął studia w seminarium duchownym. Był świadkiem w 1920 roku najazdu bolszewików na Polskę, którzy parli w kierunku Wisły. On jako młody chłopak chciał pójść do wojska i przyłączyć się do wojny przeciwko bolszewikom, ale władze seminaryjne mu nie pozwoliły. Powiedzieli jemu, także pozostałym klerykom, że będą potrzebni jako księża. I niezależnie od tego, jak potoczą się dalsze losy Polski, to niech pozostaną tam w seminarium, aby Polska miała kapłanów. I tak się stało. Został wyświęcony w 1924 roku. Miał wtedy 23 lata i całe jego kapłaństwo przed II wojną światową było z jednej strony naznaczone studiami na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiował społeczną naukę Kościoła, uwieńczone to zostało doktoratem, a z drugiej strony ogromną wrażliwością na ludzi prostych, na chłopów, na robotników. Miał to w sobie, bo już jako dziecko patrzył na ciężką pracę na roli. Patrzył na tych flisaków, którzy na Bugu spławiali rozmaite towary, które szły w kierunku Wisły i potem do Gdańska. Ludzie prości, ludzie ciężkiej pracy byli mu bardzo bliscy. Gdy wybuchła wojna, to znaczy gdy Niemcy zaatakowali Polskę, Stefan Wyszyński znalazł się na liście księży przewidzianych do aresztowania i wywiezienia do obozu koncentracyjnego. Wtedy biskup ostrzeżony o tym nakazał, żeby Stefan Wyszyński wyjechał z Włocławka i udał się daleko, bo na Lubelszczyznę. Niemcy weszli i podczas II wojny światowej zginęło ponad 30% księży z diecezji, które leżały wzdłuż Dolnej Wisły. Co trzeci ksiądz został zamordowany. Stefan Wyszyński z tej pożogi ocalał. Z Lubelszczyzny w 1944 roku wrócił pod Warszawę. Zatrzymał się w Kampinosie, zatrzymał się w Laskach pod Warszawą, tam, gdzie jest zakład dla niewidomych. Posługiwał siostrom, a także posługiwał powstańcom. Przywożono rannych powstańców, przywożono umierających powstańców. On spowiadał, udzielał rozgrzeszenia, opatrywał rany. Był sanitariuszem i kapłanem. Uważano go za kapelana powstania warszawskiego. Patrzył również na dramat Warszawy. Pod koniec września i na początku października 1944 roku Warszawa leżała kompletnie w gruzach. Niemcy, chociaż nie było to potrzebne, krok po kroku, dom po domu, burzyli domy, palili, wypędzali ludzi. Można by powiedzieć dzisiejszym językiem, że Warszawa w 1944 roku przypominała dzisiejszą Gazę. Można by podmienić zdjęcia z Gazy i zdjęcia z Warszawy i tylko napisy będą inne, tu polskie, tu arabskie, ale dokładnie to samo. Wspominał prymas Wyszyński dwa wydarzenia z tym związane. Jedno, kiedy na początku października wyszedł i patrzył w stronę płonącej Warszawy i wieczorem nad Warszawą unosiła się łuna. Łuna ognia, a ponieważ był to początek października, to był wiatr, który niósł tę spaleniznę w stronę Kampinosu, w stronę puszczy. I przychodziły, tam spadały rozmaite rzeczy, a to jakieś resztki tkanin, resztki ubrań, resztki jakichś zasłon, firanek, papierów. On stał i patrzył i mówi, że miał w swoim sercu takie uczucie nie tylko żalu, ale pragnienie pomsty. I w pewnym momencie pod jego nogami pojawiła się niewielki skrawek papieru. Podniósł i okazało się, że to jest papier biblijny i fragment Pisma Świętego. A na nim znalazł słowa, odczytał słowa, będziesz miłował. I w tej zawierusze, w tej pożodze zrozumiał, jakie jest jego powołanie i w tym kierunku poszedł. A kilka dni później wydarzyło się coś równie nieprzewidzianego. Mianowicie wbrew logice udał się do Warszawy. Miasto było kompletnie wyludnione. Szedł krakowskim przedmieściem, a na krakowskim przedmieściu jest kościół Świętego Krzyża. Takie samo wezwanie jak ten kościół. I przed tym kościołem z tego kościoła transmitowana jest radiowa msza święta niedzielna. Przed tym kościołem była figura Jezusa dźwigającego krzyż. Ta figura była zniszczona. Krzyż leżał osobno. Ksiądz Stefan Wyszyński patrzył na to z przerażeniem i smutkiem. I przechodziło dwóch niemieckich żołnierzy, podoficerów. Myślał, że podejdą do niego i że będzie miał z tego tytułu kłopoty. Ale zatrzymali się, popatrzyli na niego, jak on tam stał w tej sutannie przy kościele i poszli. Odeszli ze 30-40 metrów i jeden z tych żołnierzy wrócił, podszedł do niego i powiedział: Noch ist Polen nicht verloren. I oddalił się. Jeszcze Polska nie zginęła. I mówi, wtedy w niego wstąpiła nadzieja, że nie wszystko stracone. Noch ist Polen nicht verloren, wypowiane ze śląskim akcentem, dało mu nadzieję, że trzeba zacząć od nowa. Wkrótce został biskupem w Lublinie, a po dwóch latach arcybiskupem i metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim. Zrobił mnóstwo dla odbudowy Warszawy, dla integracji ziem zachodnich i północnych z tą Polską, która znalazła się w granicach po 1945 roku. Zrobił bardzo dużo. Na początku lat 50., na przełomie lat 40. i 50., wciąż jeszcze tlił się bunt przeciwko komunistom i przeciwko Sowietom. Były wtedy takie głosy, że lada dzień przyjdą Amerykanie, przyjdą Anglicy i pomogą Polskę wyzwolić z sowieckiej opresji. A Stefan Wyszyński mówił: Nie wierzcie temu. Nie podnoście buntu. Dość już mamy przelewu krwi. W pierwszej wojnie, w drugiej wojnie zginęły miliony Polaków. Teraz potrzeba nam żyć, odnowić się, budować, a nie ginąć. Mimo to został 25 września 1953 roku aresztowany i przez ponad 3 lata przebywał w 4 miejscach odosobnienia. Stoczek Warmiński, Rywałt, Prudnik Śląski i Komańcza. Wszystkie 3 blisko granicy, żeby można było na wypadek rozruchów czy czegokolwiek, jakiegoś buntu, żeby można go było natychmiast przerzucić za granicę. To właśnie wtedy w odosobnieniu przygotował wielki program duchowej odnowy narodu. Ten program owocował uroczystymi obchodami tysiąclecia Chrztu Polski. O, niczego takiego nie było w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska zachowała wtedy swoją tożsamość dzięki temu, że on w warunkach więzienia nie myślał o sobie, nie użalał się nad sobą, ale myślał o duchowym dobru swoich rodaków. A kiedy nowenna się skończyła, opracował ABC społecznej krucjaty miłości. Pozwólcie, że ten dekalog, który opracował, króciutko przeczytam. Dlatego, że on jest bardzo konkretny. Te wskazówki kierowane są do serc i umysłów każdego pokolenia Polaków. Mówił tak, po pierwsze, szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka z twojego brata. Po drugie, myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym człowieku znaleźć coś dobrego. Po trzecie, mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku pomiędzy ludźmi. Po czwarte, rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. Po piąte, przebaczaj wszystko, każdemu. Nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Po szóste, działaj zawsze na korzyść bliźniego, czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co ktoś jest tobie winien, ale co ty jesteś winien innym. Po siódme, czynnie współpracuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Po ósme, pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Po dziewiąte, włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym, użyczaj ze swego, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. I po dziesiąte, módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Moi drodzy, to jest program nakreślony 60 lat temu. Gdybyśmy poszli tą drogą, gdyby ten program był znany i przyjęty, jakże inaczej wyglądałoby nasze życie. Ale trzeba powiedzieć, że wy, którzy jesteście w tej świątyni, którzy bierzecie udział w życiu Kościoła, również podjęliście ten program, nawet jeżeli nie znaliście jego szczegółów. I tą drogą trzeba w życiu pójść. Zmarł w 1981 roku, 28 maja. Na koniec taka refleksja. W maju 81 roku było wiadomo, że kardynał Stefan Wyszyński jest śmiertelnie chory. Pożegnał się z biskupami, pożegnał się z konferencją episkopatu i żegnał się z najbliższym otoczeniem. I oto, kiedy te wieści obiegały Polskę i świat, 13 maja był zamach na Jana Pawła II. Moi drodzy, gdyby papież zginął, a 15 dni później kardynał Stefan Wyszyński zmarł, nasze losy by wyglądały zupełnie inaczej. Być może nie byłoby nas tutaj w tej świątyni. Losy naszej ojczyzny i nasze losy. Stało się inaczej. Bóg nie zachował wielkiego prymasa tysiąclecia dłużej, ale na ponad 20 lat zachował Jana Pawła II. Dlaczego dzisiaj jego wizerunek i jego relikwie są tutaj? Dlatego, że kiedy po uwolnieniu z więzienia mógł podróżować do Rzymu od czasu do czasu, to wsiadał do pociągu w Warszawie. Pociąg jechał do Wiednia. W Wiedniu na dworzec wychodzili księża i wierni Polacy witali swojego duchowego przywódcę i przywozili go tutaj, do tej świątyni i do tego domu. Tu w ciągu dnia spotykał się z Polakami, tutaj sprawował mszę świętą, tutaj się modlił, tutaj spożywał posiłek, a potem po południu, przed wieczorem, odwiozono go z powrotem na dworzec wiedeński i udawał się w podróż do Rzymu. Te mury są naznaczone jego obecnością. Od tamtej pory minęło już pół wieku i więcej. I oto teraz wraca na to miejsce, wraca symbolicznie, wraca w swoim wizerunku i wraca w swoich relikwiach. Starajcie się to uczcić i zapamiętać. Był czas przed wyborem Jana Pawła II, że kiedy się powiedziało w tym rejonie świata Polen, Polonia, Polonia, to odpowiedź była zawsze Wyszyński, Wyszyński. Starajmy się być wierni temu dziedzictwu. Starajmy się również tu, tak jak za życia otaczał nas swoją troską, to i teraz, kiedy jest błogosławiony po jego śmierci, otworzyć się na to Boże błogosławieństwo, które może stać się naszym udziałem dzięki wielkiemu prymasowi tysiąclecia. Dokonamy teraz poświęcenia tego wizerunku. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiej łaski i świętości, wejrzyj z dobrocią na nas, którzy przygotowaliśmy ten obraz błogosławionego kardynała Stefana, aby go pobłogosławić. Pozwól nam doznawać wstawiennictwa tego, który stawszy się przyjacielem i współdziedzicem Jezusa Chrystusa, jaśnieje jako świadek życia zgodnego z Ewangelią i nasz orędownik u Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego.